Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Stało się. Za nami jeden z najciekawszych tygodni w łódzkiej piłce od dawna. Rezerwy Widzewa awansowały do czwartej ligi. Już nic im tego nie odbierze. I jest to jedno z trzech najciekawszych wydarzeń tygodnia w Łodzi, ale są jeszcze dwa, o których za chwilę powiem. Ale
się pozwól mi zgadnąć.
Ale to będzie.
Trzymał się.
Aj, kurczę, to spoiler, bo to miało być trzecie, bo jeszcze jest drugie. Jeszcze jest drugie, że na dobrej drodze do trzeciej ligi są też rezerwy UKS-u. Więc mamy, tak, najpierw się przedstawię. Ja jestem Jakub Olkiewicz, po drugiej stronie słuchawki jest ze mną Leszek Milewski.
Jestem.
O, i Leszek jest dokładnie w takiej dyspozycji jak oba łódzkie kluby. Znaczy nie, no, przepraszam, nie powinienem cię obrażać tak na wstępie, ale chciałem...
Grube strzały poszły.
Chciałbym nawiązać do tego, że akurat ziewnąłeś i nie jest dla mnie dziwne, bo ja na przykład oglądałem skróty sobie teraz, żeby sobie przypomnieć to, co się działo. I normalnie usnąłem. Tak jak stałem, to usnąłem od razu. Na skrótach.
No, to fakt, że te skróty były zaprawdę pasjonujące.
No, to teraz mogę już tak powiedzieć oficjalnie. Ja, mimo że już spoiler usłyszeliście wcześniej, Start Łódź, SKS Start Łódź, Duma Bałut i jeszcze parę przydomków ma ten klub, na pewno utrzymał się w A-klasie. I to jest fantastyczna informacja i przyćmiewa ona wszystkie te pierdoły, które tam się wydarzyły w ŁKS-ie i Widzewie w ostatnich dniach. Takie jest moje zdanie. Zwłaszcza, że te pierdoły, które się wydarzały w ŁKS-ie i Widzewie w ostatnich dniach, nie są przyjemne dla kibiców z Łodzi. I nie tylko. Dla wszystkich fanów łódzkiego futbolu nie są przyjemne. Dlatego, że Łódzki Klub Sportowy przegrał z Miedzią Legnica 0-3, po czym okazało się, że zwolnił trenera Ireneusza Mamrota. Ale też nie do końca zwolnił go z własnej woli, nieprzymuszonej, tylko zwolnił go dlatego, że Ireneusz Mamrot negocjował sobie w Białymstoku za plecami ŁKS-u tuż przed najważniejszymi meczami dla ŁKS-u w tym sezonie, co było zachowaniem wysoce nieeleganckim, przynajmniej w mojej opinii. Natomiast Widzew przegrał 0-2 z GKS-em Tychy i spadł na 11 miejsce bodajże w tabeli. Jest to miejsce dość odległe, zwłaszcza, że wierzyłem ja przynajmniej, a pewnie też wierzyło wielu kibiców Widzewa. Nie tylko ja, kibice UKS-u wierzyłem, ale też wielu kibiców Widzewa wierzyło, że uda się skończyć ten sezon w pierwszej szóstce. Teraz już wiemy, że nie uda się tego sezonu skończyć nawet w pierwszej ósemce.
No i właśnie mi przypomniałeś, że Ciechan wisi mi whisky.
A widzisz, czyli są jakieś pozytywne strony tego wszystkiego. No. Ale Ciechan będzie chciał się wyłgać tym, że gdyby grał w Fundambu, to byłaby szóstka.
Nie interesuje mnie to. Wisi mi whisky. Moja niewiara w Widzew przynosi skutki.
Bardzo słusznie, że cię to nie interesuje. Ja też myślę, że nie ma wyłgania się z tego zakładu. Ja na szczęście się o nic nie zakładałem, bo na przykład byłbym w stanie się założyć na początku sezonu, że Wojciech Stawowy będzie pracował do ostatniej kolejki. A nie byłoby to prawdą i przegrałbym z Kretesem, bo okazuje się, że Łódzki Klub Sportowy zostanie poprowadzony już przez trzeciego trenera w tym sezonie, co nie jest wynikiem dobrym.
Ta decyzja o zwolnieniu Stawowego w obliczu tego, co się zdarzyło właśnie wokół Mamrota, no wygląda coraz gorzej.
No tak, tak. Właściwie staje się powoli to decyzją nie do obrony. Natomiast trochę tak jak przy transferach, jednak nalegałbym, by oceniać zatrudnienie Ireneusza Mamrota, patrząc na to, w jakiej sytuacji był wówczas ŁKS i w jakiej sytuacji był wówczas Ireneusz Mamrot, bo myślę, że wbrew pozorom przez te 3 miesiące Ireneusz Mamrot przegrał bardzo dużo w polskiej piłce, tak ogólnie. No bo że przegrał sobie w ŁKS-ie i że raczej nie będzie zapraszany na mecz otwarcia stadionu, kiedy będzie już wybudowany cały, kiedy będą 4 trybuny. Raczej nie otrzyma pamiątkowego szalika z własnym nazwiskiem i co więcej, nie będzie miał swojej szafeczki w muzeum ŁKS-u, jak to muzeum powstanie już przy stałym stadionie, no to w dodatku wydaje mi się, że także poza Łodzią, poza ŁKS-em, poza Starym Polesiem, Limanką, Teofilowem i innymi takimi osiedlami, gdzie jest nas wielu, to myślę, że Ireneusz Mamrot przefikał sobie też szerzej, bo to jest tak nieeleganckie zachowanie, że myślę, że jeśli ktoś sobie na przykład w Warszawie i sobie czyta, bo na przykład ma dużo czasu i czyta sobie o tym, jak wyglądało pożegnanie Ireneusza Mamrota z ŁKS-em i jak wyglądało praktycznie cała jego kadencja, jak wyglądały wyniki, gra, atmosfera, jakie były konferencje prasowe przyjemne, jakie były jego komunikaty wysyłane w świat i jakie było jego pożegnanie, no to pomyśli sobie, że Ireneusz Mamrot nie jest wymarzonym trenerem. Czy to pomyśli sobie tak legionista, czy pomyśli sobie tak kibic Polonii, czy na przykład KTS-u weszło. Nie wiem, czy się ze mną, Leszek, zgodzisz, że trochę tak nie za bardzo to wyszło wszystko.
No naprawdę, wygląda to oczywiście źle. Natomiast, no wiesz, no, w tym momencie Ireneusz Mamrot przede wszystkim dostał ofertę z Jagiellonii Białystok, co jest dla niego wielką szansą. Pamiętajmy, że Jagiellonia cały czas ma ambicje na to, żeby należeć do ligowej czołówki i ma ku temu jakby też możliwości, żeby zbudować taką drużynę. Więc wiesz, jeśli Ireneusz Mamrot zrobi z Jagiellonią coś interesującego, no to ŁKS będzie postrzegany jako pewien epizod, tak, na który tak bardzo nie będą zwracać uwagi, tak? Więc też wszystko cały czas jest w rękach Ireneusza Mamrota. Wszystko zależy od tego, jak mu pójdzie teraz, ale zgadzam się, że u wszelkich prezesów, czy nawet kibiców, przez to, co zdarzyło się w ŁKS-ie, ten ląd dla Mamrota będzie trochę krótszy.
Tak, zgadzam się z taką metaforą. Jest to dosyć dobrze oddające rzeczywistość. I dodałbym jeszcze, że faktycznie Ireneusz Mamrot, tak sobie to przynajmniej wyobrażam, staram sobie to w ten sposób uzmysłowić, przekładając to na przykład na mnie osobiście, że gram sobie gdzieś w drugiej lidze i zgłasza się do mnie Łódzki Klub Sportowy, bo Ireneusz Mamrot przecież z Jagiellonią ma związek nie tylko taki, że tam pracował, ale jest to związek taki już uczuciowy niemalże. To jest jego miejsce na ziemi, jego dom niemalże, drugi. No i
no, tak bardziej to chrobry jest chyba.
No, z tego co słyszałem, to on tą Jagę bardzo mocno w sercu trzyma.
No to na tak. Pewno, to jasne.
Że nie do końca było tak, że być może inny klub ekstraklasy nie byłby w stanie go wyjąć z ŁKS-u, ale że Jagiellonia, to Jagiellonia. No, to ale...
Naprawdę, to rzeczywiście jest możliwe, bo jak tam odwiedzałem rzeczywiście trenera Mamrota w Białymstoku ze dwa razy, no to widać to było. Mega tym żył.
No, że to jest właśnie jego miejsce na ziemi. I to jest trochę smutne, bo teraz tak patrząc z perspektywy, to jednak w ŁKS-ie widać było, że ani przez sekundę to nie było jego miejsce na ziemi. Nawet sposób, w jaki on się wypowiadał o piłkarzach, jak odpowiadał na pytania dziennikarzy. Rozumiem, że nie wszystkie są mądre, zwłaszcza, że ja nie zadawałem. Jakbym ja zadawał, to by były mądre. Ale nie wszystkie ja zadawałem. Właściwie w ogóle nie zadawałem na pytań, bo przecież nie chodzę na konferencje prasowe, więc nie zadaję tych pytań. No to nie wypada w taki sposób zbywać, gdzie przegrywasz mecz za meczem, rozczarowujesz, gra wygląda tak, jak wygląda, a ty odpowiadasz na pytania o jakiś wybór personalny. Już odpowiadałem na to pytanie. Z taką pogardą. No kurczę, dzisiaj Łódzki Klub Sportowy zamieścił na swoim kanale YouTube'owym konferencję z Marcinem Pogorzałą, czyli 33-letnim szkoleniowcem, który zastąpił Ireneusza Mamrota.
Który jest twoim znajomym również?
Nie, Marcin nie, moim znajomym jest asystent, Paweł Drechsler. Natomiast no, wiesz, odtwarzając tę konferencję, to jest tak jakbyś, nie wiem, jakbyś przerzucił z jakiegoś takiego kina z facetem w wódce w Wenecji, śmierć w Wenecji, przełączyłbyś na jakiś mega energetyczny show, na przykład, nie wiem, o, Love Island albo Hotel Paradise. Nagle zagościła, wiesz, na tych konferencjach radość, pasja. Tam były, widać było, że Marcin Pogorzała całe życie marzył o tym, żeby usiąść na tym stoliczku przy tym mikrofonie i odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Ireneusz Mamrot wyglądał, jakby całe życie marzył o wszystkim. Tylko nie o tym, żeby usiąść na krzesełeczku i odpadać.
No wiesz, Kuba, no ale no, trudno, żeby Marcin Pogorzała inaczej jakby myślał, no ale to nie zmienia faktu, że to nie gwarantuje wyników. Ja też sobie o pewnych rzeczach, nie wiem, mogłem marzyć całe życie, ale to, że na przykład ktoś ma dzisiaj 50 lat i całe życie marzył o tym, żeby być lewoskrzydłowym Widzewa Łódź, nie gwarantuje wyniku. Więc wiesz, może to jest kwestia też tego doświadczenia, że siłą rzeczy to się gdzieś w tobie odkłada. I jak Ireneusz Mamrot, nie wiem, no, słyszał rzeczywiście jakieś, no durne pytania są i na konferencji Paulo Sousy, bo naprawdę czasami się idzie złapać za głowę. To jest jakby standard tych konferencji. Trzeba umieć przejść przez nie suchą stopą i jakoś zagryźć zęby, będąc trenerem. Czasami się po prostu wstydzę za kolegów dziennikarzy, za to, jakie pytania padają. No ale, no wiesz, nie przywiązywałbym aż takiej wagi do tej różnicy entuzjazmu. Mi też się wydaje, że Marcin Broniszewski na konferencjach ma dużo więcej werwy niż, nie wiem, niż nie jeden szkoleniowiec z Ekstraklasy, ale jednak to nie znaczy, że chciałbym Marcina Broniszewskiego na trenera Widzewa na dłużej niż jeszcze dwa mecze.
No, być może faktycznie w zły sposób to zajawiłem, bo nie ukrywam, że mam tutaj, akurat rzadko mi się zdarza, ale mam tutaj też takie trochę zakulisowe informacje, że po prostu atmosfera wokół całej pracy Ireneusza Mamrota, także pracy z drużyną, pracy ze swoimi współpracownikami, czy to w klubie, czy w akademii, no że nie wyglądała najlepiej. Że generalnie zadania, które miał realizować, nie zawsze były do końca realizowane. I myślę, że nie jest to przypadkiem, że na przykład nie wystąpiła ani razu w jakichkolwiek materiałach promocyjnych klubu. To są pierdoły, ale to mówię o tych pierdołach, dlatego że o pierdołach mogę powiedzieć, a niestety nie, no myślę, że nie byłoby dobrze, gdybym jakoś tutaj na podstawie swoich domysłów czy wieści z trzeciej ręki wypowiadał się arbitralnie o tym, jak się układała współpraca w szatni. Okay.
Czy generalnie była słaba ta współpraca, tak? Nie zatrybiło, tak?
No wygląda tak, wygląda na to, że nie było tej iskierki, która być powinna.
Ale to
że...
tylko strona tutaj Mamrota jest jakby winna twoim zdaniem, czy piłkarze też jakoś, nie wiem? Czy byli zakochani w stawowym do tego stopnia?
Nie, wydaje mi się, że nie chodzi o miłość do stawowego. Bardziej o takie stosunki, o budowanie relacji międzyludzkich. No, jest sporo tego typu trenerów, którzy muszą mieć szatnię po prostu dobrze dobraną pod kątem ich temperamentu. I nie chcę tutaj przywoływać jakichś takich górnolotnych przykładów, ale szerzej o tym gadaliśmy przy okazji Hybali w naszym programie Tetrycy, że czasem masz tak, że trener jest dobry. I po prostu ma warsztat, ma jakąś swoją wizję i tak dalej. Natomiast styl jego pracy jest kompletnie niedopasowany do tego, kogo otrzymuje. I mam wrażenie, że tutaj na dwóch poziomach to nastąpiło w ŁKS-ie, bo po pierwsze Ireneusz Mamrot nie za bardzo potrafił wykorzystać ofensywny potencjał ŁKS-u, a jednocześnie nie potrafił defensywy poprawić tak, jak tego od niego oczekiwano. A z drugiej strony też wydaje mi się, że ta szatnia nie do końca była przygotowana na taki sposób zarządzania grupą, jaki zaoferował Mamrot.
Czy to był ostry?
Tak mi się wydaje, że po prostu był taki... No taki właśnie był taki... Taki jak na tych konferencjach, że taki był, jakby mu się w ogóle cofało, jak widzi kolejny raz drużynę, którą musi poprowadzić. Tak, że nie było to miejsce, gdzie on się poczuł dobrze i nie było to miejsce, gdzie ludzie wokół niego czuli się dobrze. Ale tak jak mówię, opieram się tutaj na opiniach, które zasłyszałem z drugiej ręki, więc nie traktujcie tego tak, że przyszedł do mnie na przykład, nie wiem, ktokolwiek, że przyszedł do mnie Mikel Rygard, powiedział: sorry Kuba, I have something to say about Irek. Irek is very, very bad. Tak nie było, bo Mikel nie rozmawiał ze mną nigdy, bo przecież jest w bańce. Jest kwarantanna, znaczy ta dystans społeczny.
A jest cokolwiek, co Mamrot zrobił dobrze twoim zdaniem, czy nie było takiej rzeczy?
Wiesz co, podobało mi się to, że odwracane były losy spotkań i wydaje mi się, że to jest coś, czego ŁKS-owi bardzo brakowało. Jestem ciekawy, czy to zostanie z ŁKS-em na dłużej. Zresztą mówiłem to w ostatniej audycji, że te mecze z Puszczą oraz z Górnikiem Łęczna były dla mnie o tyle znamienne, że wreszcie nie było tak, że przy pierwszym niepowodzeniu głowa w dół, oglądanie swoich stóp i koniec, i czekanie na wyrok. Tylko faktycznie tracisz gola, od razu ruszasz do ataku. Nie było tego za bardzo widać w trakcie kadencji Wojciecha Stałowego. Tak na szybko to chyba pamiętam tylko GKS Bełchatów, gdzie było mniej więcej w ten sposób, że nieudany początek, a potem udało się 3 punkty wywieźć. Natomiast tak w tych ważniejszych meczach, kiedy już coś się nie udawało, nie wiem, z Radomiakiem, z Brookbetem, no to ta drużyna wyglądała gorzej. I trzeba pamiętać, że przy Kazimierzu Moskalu to było jeszcze bardziej uwidocznione. No, pamiętam w Ekstraklasie ten mecz z Piastem Gliwice na początku, gdzie nie wykorzystujemy rzutu karnego i od razu wszystko się sypie, jak domek z kart. ŁKS po prostu nie istnieje, bo dostał jakiś tam mentalny cios. Wydaje mi się, że Ireneusz Mamrot to poprawił. I tutaj muszę przyznać, że wiązałem z tym duże nadzieje, bo wydawało mi się, że umiejętności nie są tak dużym problemem wśród ŁKS-iaków jak głowa. I jeśli prawdziwa byłaby teza, że Mamrot trochę naprawił głowy chłopakom, no to uważałbym, że to w długoterminowym, jakimś w długofalowej kwestii to będzie pozytyw. No teraz trudno mi o tym powiedzieć, po tym, co się wydarzyło w Legnicy, no bo ŁKS się nie podniósł wcale po tym straconym golu.
No ten mecz nie był najlepszy w wykonaniu ŁKS. Tak powiem odważnie. Mieliście chyba jeden taki zryw, kiedy rzeczywiście zaraz na początku można było to skierować jakby na inne tory, no ale generalnie no defensywa, jeszcze raz defensywa, całkowicie można się załamać. Ja przyznam ci szczerze, że chyba najbardziej tak ta trzecia bramka mi utkwiła w pamięci, bo to był taki straszliwy zbiór dziwnych sytuacji w defensywie. Zresztą to można je omawiać po kolei, ale ta trzecia, no bo tak, najpierw jest ta strata bardzo głęboko zapraszająca od razu do akcji. No i ten Makuch ewidentnie robi tam błąd, bo za długo się bawi tą piłką, tak? Ci UKS-iacy zdołali wrócić. A on i tak cały czas po tej stracie cennego czasu ma jedno podanie i na czystą pozycję. No jak tak można? Jak tak można w ogóle? Jak tak można? Rozumiem, gdyby w pierwszej chwili podał i była ta odkryta pozycja, no to trudno, zostali zaskoczeni. Ale oni zdążyli wrócić i cały czas popełnili ten fatalny błąd w ustawieniu. Czy też ten gol wcześniejszy, gdzie no tak naprawdę, nie wiem, no Sobociński zawalił, Moros Gracia był na linii strzału, jeszcze Arndt mógł to ewentualnie wyłapać. Żaden nie dał rady. No to jest słabiutko to wygląda. Tam potrzeba kogoś takiego, kto naprawdę złapie to za ryj.
Myślałem, że powiesz, że szamana, bo takie miałem wrażenie przez chwilę, kiedy no ja się gra niezły mecz i potem wsadza na konia tego biednego Domingueza i wszystko się sypia jak domek z kart. Tuż po przerwie, tam 409 czy 50 minuta, gdzie UKS naprawdę zagrał niezłą połówkę. Ja po tej pierwszej połowie to byłem przekonany, że punkt to jest obowiązek, a zdaje się, że w drugiej być może coś wpadnie i wywieziemy komplet z Legnicy. Tymczasem no, w takim momencie, kiedy nakręcasz się, kiedy cała drużyna zaczyna funkcjonować właśnie z taką myślą, że kurczę, zrobimy to, będzie dobrze, no dajesz taką piłkę, taką koninę na tego biednego Antka. Ten traci, tutaj jeszcze strzał taki nito.
Słaby ten strzał.
No taki no, do wyjęcia, no. No masakra, naprawdę. Nie spodziewałem się, że w taki sposób to się rozegra i bardzo mi żal, no bo nie ukrywam, że każdy błąd Jaśka mnie bardzo mocno boli, ale najwidoczniej już nic z tym nie zrobimy i trzeba będzie się pogodzić z tym, że już w UKS-ie dobrych meczów raczej nie zagra zbyt wielu. No jeśli chodzi o trzecią bramkę to i drugą, to przeanalizować to doskonale, nie mam tutaj nic do dodania. Dodałbym jedynie może to, że UKS mógł stracić więcej tych goli.
No mógł, to ta sytuacja już zaraz na początku tak naprawdę, ta główka z bliska bodajże Drzazgi, drugi metr, nie?
Tak, no Drzazga powinien to skończyć. Też widać, że tutaj Klimczak z Sobocińskim nie do końca się zrozumieli, jeśli chodzi o krycie, bo tak naprawdę gdyby Drzazga nie oddał strzału, to nie zdziwiłbym się, gdyby to Matuszek oddał strzał i wówczas tak jak przy strzale Drzazgi można było pewnie mieć pretensje do Klimczaka, tak przy strzale Matuszka trzeba było mieć pretensje do Sobocińskiego. No na pewno budujące jest to, że UKS wyglądał lepiej w ofensywie w końcu. Znaczy właściwie w końcu to był trzeci mecz kolejny, gdzie UKS potrafił sobie coś stworzyć z przodu. No ale no właśnie, to te odwieczne demony łódzkiego klubu sportowego, znaczy odwieczne, od dwóch sezonów, że z przodu wszystko super, fajnie, ekstra, ale no bramek nie ma, bo brakuje skuteczności albo ostatniego podania, albo szczęścia czasem. No i goli z tego nie ma, a z tyłu zawsze coś wpadnie, a jak wpadnie jedna, to już wpadnie też druga, często gęsto trzecia. Więc no nie za dużo optymizmu po tym meczu z Miedzią Legnica jest w obozie UKS-iaków.
No kiepsko to wygląda. Powiedz, kto ma być? Czy będziecie brali jakiegoś strażaka na baraże, czy nie?
Nie, myślę, że strażaka chyba nie będzie na baraże, dlatego że z tego co wiem, Marcin Pogorzała i Paweł Drexler to są młodzi, bardzo szkoleniowcy, niewiele starsi od nas. Znaczy w sumie to starzy. Bo
starsi
od nas, więc starzy. Znaczy Marcin chyba jest starszy od nas, a Paweł jest albo mój rocznik, albo taki pomiędzy nami jest. Jest starszy ode mnie, ale młodszy od ciebie. No ale no to tak czy owak, starzy ludzie, ale jeszcze bez doświadczenia, natomiast bardzo tak miarowo rozwijający się, że tam wiesz, to takie kariery bardzo w nowym stylu, takie nowoczesne, że kroczek po kroczku, że tutaj z rezerw do rezerw tych pierwszych, z tych rezerw, tutaj jakiś awans z trenera przygotowania motorycznego na koordynatora akademii, że tak kroczek po kroczku się rozwijali coraz mocniej i wiadomo było, że gdzieś tam na końcu tej wędrówki jawi się właśnie praca w pierwszym zespole, ale na pewno nie było to zaplanowane na ten sezon. Myślę, że to raczej na przestrzeni następnych dwóch, trzech sezonów mieli otrzymać taką szansę jako właśnie trenerscy wychowankowie UKS-u i Akademii UKS-u. No, szansa przyszła szybciej i zobaczymy. No, powiem ci, że taki promyczek nadziei dla mnie to jest to, że jak wiesz, w dusznym pomieszczeniu ktoś wyskoczy przez okno na przykład i zostawi otwarte. To za tym, co wyskoczył, robi się taki przeciąg i być może trochę to odczyta atmosferę. A zaskoczyłem, nie? Tak na początku myślałeś pewnie, że powiem, że jak ktoś otworzy okno. A ja tak. Jestem dumny z tego.
To bo... bardzo ładne rzeczywiście, Kuba. Gratuluję. No
i właśnie ktoś wyskoczył przez to okno i być może teraz się trochę przewietrzy w środku. No ale to jest nikła nadzieja. To jest taki, wiesz, taki promyczek, taki, jak nie wiem, jak na przykład stawiasz sobie tasiemkę. Jest promyczek, że to wejdzie, ale raczej niewielki.
No to prawda, Kuba, to prawda. Nie wygląda to obiecująco. Na pewno zawsze można się jakby odwołać do ulubionych mantr, czyli nieprzewidywalności futbolu, że dziwniejsze rzeczy piłka nożna widziała, że w tym szaleństwie może być metoda, że w zasadzie dlaczego nie. Ale no jeśli musisz się odwoływać do dlaczego nie, to coś tu nie gra, tak? To oczywiście, że to się wciąż może udać. Oczywiście, że to może zaskoczyć. Być może piłkarze właśnie kogoś takiego potrzebują w tym momencie, żeby gdzieś tam wyzwolić z siebie trochę więcej. Bo tutaj nie jest problem piłkarski, mam wrażenie, ale jest duży element jakiegoś takiego problemu mentalnego i Ireneusz Mamrot nie zdołał w żaden sposób tego przełamać. Jest tak, dla mnie ŁKS czasami troszeczkę chciałby być Rakowem, ale mu troszeczkę nie wychodzi. W takim sensie, że wiesz, jest rzeczywiście właściciel, kibic, który no nie da zrobić krzywdy temu klubowi. No to jest wielki kapitał, że rzeczywiście masz nie tylko właściciela, ale właściciela prawdziwego kibica, nie jakiegoś malowanego biznesmena, który trzy mecze obejrzał, tylko faktycznie kogoś, kto żyje tym klubem. Budujesz rzeczywiście infrastrukturę, budujesz ten siatkę scoutingową, dyrektora sportowego, chcesz to wszystko robić profesjonalnie. I to, co jest najciekawsze jakby w Rakowie, to że tam no jednak to wszystko działało, ale dopiero jak pojawił się odpowiedni człowiek na stanowisku trenerskim, czy ktoś taki jak Paprzą, to dostało kopyta. Wy być może cały czas szukacie takiego trenera i może to być w jakimś takim nieoczekiwanym miejscu, no bo Paprzu nie mało kto słyszał poza specjalistami od niższych lig na Mazowszu, więc to też jest jakieś takie coś do spojrzenia i tu warto też zauważyć, jeśli jesteś w takim miejscu jak UKS, to rzeczywiście jest wiele innych miejsc w Polsce, gdzie jakby piłkarz ma lepszą, nie wiem, piłkarz czy trener ma lepszą promocję, więcej się może pokazać. Tego dowodem jest właśnie choćby ta dezercja Mamrota. I Rakowie też byli tego świadomi, gdy wspinali się w górę. I dla nich najważniejszy był właśnie ten, jak to mówią Anglicy, nie wiem dokładnie jak to przetłumaczę, ale ten drive, tak? To jest ta determinacja, ten głód taki sukcesu, ale też sukcesu z tym danym klubem. I teraz na pewno masz trenerów, którzy ten głód sukcesu z ŁKS-em mają.
Mhm. Tak, to pocieszające i ładnie powiedziane, więc jestem ukontentowany, że w ten sposób to ująłeś. No, ja jeszcze mimo wszystko wierzę w umiejętności indywidualne zawodników, bo Pirulo widać było w meczu nawet z Miedzią, że trochę odżył. I było to widać też w poprzednich spotkaniach, gdzie wreszcie zaczął punktować. Brakuje mi trochę jeszcze takiej równości w tej jego grze, ale myślę, że jeśli Pirulo i Dominguez się wzniosą na swój taki tradycyjny poziom, no to nie musi to być kompromitacja, czy to w końcówce, w ostatnich dwóch spotkaniach, czy to w barażu. Nie to, żebym jakoś tutaj stawiał domy na to, że UKS zagra jeszcze 4 mecze, a nie 3, no bo 3 to myślę, że zagra, no wątpię, żeby wypadł poza 6, raczej wydaje mi się to niemożliwe. No ale są jakieś tam takie światełka w tunelu. Są to dość odległe, ale są. I wydaje mi się, że paradoksalnie, gdyby Ireneusz Mamrot właśnie przygotowywał się do meczu z Brugbetem, to tych promyczków nadziei miałbym trochę mniej, bo po Legnicy tak, o ile wcześniej te dwa mecze były takie trochę obiecujące. Nie to, że mnie jakoś kupił i przekonał, ale byłem w stanie uwierzyć, że być może to jest ten moment, kiedy zaczyna jego praca przynosić efekty. No to tak po miedzi już wydało mi się zupełnie inaczej, że to jednak jest związek bez przyszłości. I zresztą szybko się okazało, że taki jest też osąd prezesa Tomasza Salskiego i chyba samego Ireneusza Mamrota też.
Czyli co, gdziekolwiek będzie jechał, kiedykolwiek z Trzebnicy do Białegostoku, to omijając Łódź.
No, myślę, że chyba tak. Wiesz, to czytałem komentarze kibiców Arki Gdynia na Twitterze, którzy byli bardzo zmartwieni, że Ireneusz Mamrot odchodzi. Nawet jeden z moich znajomych dalszych tak zaapelował. Taki dramatyczny to był apel. Zatrzymajcie go jeszcze na te dwie kolejki chociaż. Bo sądził pewnie, że wypadniemy wtedy z szóstki. A tak to mówi, że nie, że teraz jest lepiej.
No i co by mu to dało, żebyście wypadli z szóstki? Czyli sugerowałby, że wtedy weszłaby lepsza drużyna, tak? Nie rozumiem za bardzo.
Nie, no sugerowałby, że ŁKS bez Ireneusza Mamrota, znaczy, że ŁKS z Ireneuszem Mamrotem by został wyeliminowany, a ŁKS bez Ireneusza Mamrota ma szansę powalczyć w barażach. Taki jest.
Rozumiem.
Rozumowania. To zobaczymy. No, wiesz co, ja tak nie chcę jakichś tutaj nie wiadomo jakich porównań wysnuwać, ale przypomina mi się na przykład Dan Klafuric, przypomina mi się na przykład Aleksander Wukowicz, gdzie też zwolnienie gościa, który nie do końca potrafił drużynę pociągnąć za sobą, przynosiło ten finisz taki w miarę spokojny, że bez jakichś tam sensacji. I mam nadzieję, że tutaj będzie to podobnie, że ten finisz będzie po prostu pozbawiony jakichś skandali i tyle. Liczę się z tym, czy raczej nawet stawiałbym na to, że ŁKS pozostanie w pierwszej lidze, ale być może zrobi to w godny sposób, a wydawało się przez chwilę, że może to być bardzo niegodne, bo wypadnięcie poza szóstkę z Ireneuszem Mamrotem za sterami, po czym jeszcze wyjazd Ireneusza Mamrota po ostatniej kolejce do Białegostoku, to byłaby wielopoziomowa kompromitacja. Tak przynajmniej to ja odczytuję jako kibic, że byłoby to bardzo kompromitujące dla ŁKS-u. Poza tym co? Kręci się transferowe okno. Jakieś hiszpańskie media poinformowały, że niejaki Javi albo Javi albo Javi, nie wiem jak przeczytać, Javi Moreno, może trafić do UKS. Kolejny Hiszpan. Zdaje się, że jak znam życie...
Nie wiem, czy już nie za dużo tych Hiszpanów. Jest chyba taka też, tak jak czasami kiedyś się śmialiśmy, że ci Hiszpanie potrzebują aklimatyzacji, bo tu jest śnieg, bo nie ma paelli i jest daleko od mamy. I się tego śmialiśmy. Ale później sprawdziliśmy, że kurczę, wielokrotnie pojawiały się takie przykłady, że rzeczywiście oni w tym pierwszym półroczu potrafili no po prostu wyglądać miernie, a później okazywali się niezłymi grajkami. Być może tak jest, że ta za duża kolonia Hiszpanów też nie sprzyja, bo tworzy się taka mocna grupka wewnątrz zespołu, czasem hermetyczna wręcz.
Ja nie jestem przekonany, czy nie jest to właśnie ruch wyprzedzający w stosunku do tego, o czym mówimy, czyli teraz sprowadzamy tego Javiego Moreno i liczymy się z tym, że za pół roku któryś z Hiszpanów odejdzie i wtedy Javi Moreno już będzie miał tutaj paele, będzie miał tutaj rodzinę i będzie już wiedział, że śnieg czasem pada. I wtedy już będzie gotowy do gry. Tak chyba trochę tak było z Dominguezem, mam wrażenie, że został sprowadzony zimą, a naprawdę dawać z siebie maksa zaczął jesienią. To jest taki transfer z poślizgiem. Ale no, na razie to jakieś hiszpańskie media tym piszą. Nie jest wykluczone przecież, że z ŁKS-u ktoś odejdzie już latem na przykład. Mhm. A nie jest też wykluczone, że na przykład awansujemy do ekstraklasy i wtedy to trzeba będzie w ogóle kupić wszystkich zawodników w Europie, żeby się utrzymać w ekstraklasie wówczas już. Nie jest to wykluczone. Dlatego na razie to tylko podaję w charakterze takiej ciekawostki, że hiszpańskie media o tym informują i o tym piszą. A, Koral odejdzie pewnie, bo Koral się leczy cały czas, więc myślę, że Koral pewnie odejdzie, to tutaj Hiszpan za Hiszpana by ewentualnie wskakał.
No i cóż, macie też w końcu już oficjalnie patrona stadionu, prawda?
Tak, stadion Króla, czyli stadion imienia Władysława Króla, naprawdę to jest duże wydarzenie dla społeczności całej ukraińskiej. Z tego względu, że to po prostu gość, którego życiorys by wystarczył, żeby obdzielić jakieś cztery inne legendy. No, legenda jako piłkarz ŁKS-u, najlepszy strzelec ligowy, gość, który absolutnie był jednym z najlepszych, jeśli chodzi o futbol przedwojenny w ŁKS-ie. Potem to samo jako trener, pamiętna drużyna Rycerzy Wiosny, Mistrzostwo Polski w 1958 roku, no i wreszcie to, że Władysław Król był również hokeistą i drugie tyle, co jako piłkarz i trener piłkarski osiągnął jako hokeista i trener hokejowy. Kiedyś pamiętam, że był taki artykuł na Weszło, gdzie wyliczaliśmy różne legendy. Tam pozwoliłem sobie, bo ja chyba robiłem część o Królu, albo przynajmniej opiniowałem część o Królu, że to jest gość, że jeśli by przeliczyć osiągnięcia z piłki, gdzie to było 20 czy tam 30 lat sukcesów i osiągnięcia z hokeja, gdzie to było znowu 20-30 lat sukcesów, to wyjdzie nam, że to jest 60 lat oddania dla danego klubu, a trzeba pamiętać, że on też wychował kawał kadry trenerskiej, bo pamiętasz doskonale, jak rozmawialiśmy z trenerem Janem Lirką, przez którego ręce przeleciało mnóstwo ŁKS-iackich talentów, to on mówił, że Władysław Król to był wzór dla całej kadry trenerskiej. Myślę, że być może to on kładł właśnie podwaliny pod to, jakich wychowanków ŁKS dostarczał w latach 90. i na początku XXI wieku, a byli to naprawdę kozacy, którzy w reprezentacji Polski też pograli i postrzelali.
Chyba taki rys podobny do Wacława Kuchara.
Tak, zdecydowanie dwie takie bardzo podobne postacie. No trochę żal, że nie dołożył jako piłkarz jakichś takich faktycznie osiągnięć, które by można było do gabloty włożyć, ale strzelił dwa gole w reprezentacji. No i co ciekawe, nie urodził się w Łodzi, więc to też jest taki aspekt, że był przysposobiony do tego ŁKS-u, ale bardzo ładne cytaty się zachowały o tym, że on być może kiedyś przestanie już z ŁKS-em być związany, być może nie będzie potrzebny, ale zawsze pozostanie ŁKS-iakiem, bo to jest jego klub. Ma swoją ulicę w Łodzi, teraz ma swój stadion. Nikt chyba nie wyobrażał sobie, że ktokolwiek inny może być patronem tego obiektu. Takie mam przynajmniej wrażenie.
Mm-hmm. No tak, no brakuje wam jakichś takich, nie wiem, Jerzy Sadek ewentualnie, ale to chyba nie ta ranga.
No zdecydowanie. Władysław
stadion Król imienia Jana Tomaszewskiego. Co o tym sądzisz, Kuba?
Fantastyczny by był, by się chodziło z przyjemnością. Właściwie już bym był na nim, mimo że mecz dopiero jutro, to już bym siedział i patrzył, czy tabliczki są dobrze
i
przykręcone.
Taki pomnik Jana Tomaszewskiego przed wejściem. Z Leszkiem Jezierskim trzymający się tak obok.
Za ręce. Trzymający się za ręce i rozmawiający o pamiętnym sezonie. Chyba 7-8 albo 7-9, nie pamiętam już dokładnie. No nie.
Ten sezon, kiedy wy byliście liderem i przegraliście chyba wszystkie mecze od kwietnia do końca, to był który?
Tak, to ten. Wtedy Leszek Jezierski powiedział, że to jest cud, że my niczego nie zdobyliśmy w tym sezonie. No ale jak się ma w drużynie specjalistę od cudów.
To było Tomaszewskim, tak?
Tak, że specjalista od cudów doprowadził do cudu, ŁKS niczego nie wygrał w tamtym sezonie. No ale dobrze, bo już za bardzo nieprzyjemnie się robi tutaj. Jest Stadion Króla i się bardzo cieszymy z tego my, ŁKS-iacy. Teraz możemy przejść, myślę, do Widzewa, który też w sumie nie ma jakichś wielkich osiągnięć w tym tygodniu. No poza tym, że Łukasza Grzeszczyka wyautowało na 3 mecze. Widziałeś to? Słyszałeś o tym?
Widziałem, że był, ale nie wiem za co.
Coś naubliżał kibicom Widzewa i wychwycił to, czy nie wiem, czy obserwator, czy kamery, czy sędzia. Ktoś w każdym razie to wychwycił i Łukasz Grzeszczyk, mózg, podstawowy piłkarz, jeden z motorów napędowych GKS-u Tychy, architekt gry, wypada na dwie ostatnie kolejki.
Były Widzewie.
Oraz pierwszy baraż.
Tak, były Widzewiak w końcu, więc...
No tak, właśnie chyba jakieś mocno zadawnione urazy do Widzewa musiał mieć, dlatego że no mocno tam się zdenerwował. Chyba był obrażany trochę i chyba nie utrzymał nerwów na wodzy. I to nie za dobrze zrobił.
No, się dlatego był obrażany pewnie, że jest byłym Widzewiakiem i takich się traktuje troszeczkę z większymi. No wiadomo, jak to się podchodzi do swojego byłego piłkarza, prawda?
Być może, albo on trochę spędził czasu w Widzewie, faktycznie. Tak teraz
zagrał w Ekstraklasie 2 mecze.
Tak, myślę, że to był krótszy epizod, powiem ci zupełnie szczerze. No co, no w Tychy to jego dom teraz, ale Tychy zostało osłabione, zdecydowanie. I bardzo to jest nierozsądne zachowanie, to co tutaj zostało.
No, cała liga się cieszy, to na tyle się Widzew przydał, że tego Grzeszczyka wszystkim jakby podarował w tej grupie strefy balażowej.
Złożył na ołtarzu. Wiesz co, ale trochę mnie to też dziwi, bo pamiętam, były takie momenty, Kiedy na przykład, nie wiem, czy możliwe, że nie pamiętasz, bo to jeszcze nie mieliśmy audycji, ale grał ŁKS z Rakowem i Arkadiusz Kasperkiewicz strzelił gola i po tym jak strzelił tego gola, to podbiegł pod sektor gości ŁKS-iaków w Częstochowie i pokazał literkę W, jak widzę.
Tak.
I nie pamiętam, czy on dostał jakąś karę. Chyba nie dostał, ale wydaje mi się, że taka prowokacja dosyć była zbliżona do tego, co robił Grzeszczyk. Aczkolwiek no nie ma co roztrząsać. Jest jak jest, Grzeszczyka nie ma. Grzeszczyk będzie pauzował między innymi w meczu z ŁKS-em. Ha, jaki kontekst. Proszę.
Natomiast proszę bardzo.
Mecz nie był zły w wykonaniu Widzewa.
Tak. Chyba. Po pierwsze, to co najważniejsze i od co chciałem zacząć całą audycję. Wracałem na piechotę dzisiaj, bo była procesja przez Łódź. Z Piotrkowską. Mhm. Więc no, to było najciekawsze, co mi dzisiaj spotkało w Łodzi. W każdym razie miałem dzięki temu czas dużo przemyśleć, idąc sobie na piechotę. Wszystko, co się działo w Widzewie. No i kurczę, znowu taka historia, że wiesz, niby dobry mecz, niby coś tam się działo z przodu, niby jakaś ofensywa. Ta pierwsza połowa, sam Tomasz Łapiński mówił, że jedna z lepszych Widzewa w ostatnim czasie. No i ostatecznie i tak jest w trąbę, tak? I to tak jest z Widzewem często w tym sezonie, że coś jakieś, łapiemy się jakiegoś przebłysku, że tu, nie wiem, jakiś zawodnik nieźle gra, że tu się ktoś rozwinął, że tu fajna defensywa, a ostatecznie i tak to wszystko jest w trąbę. Szokująca jest też liczba bramek strzelonych przez Widzew w tym sezonie, ponieważ no 27? Co to jest? Co to jest 27 bramek w 32 meczach? Ja nie rozumiem tego. Jak można tak mało strzelać? A pamiętajmy, że Widzew no, ma i dobrze opłacanych napastników i sprowadzał w trakcie sezonu kolejnych drogich napastników.
Mogę sobie pozwolić na absurdalny i niesmaczny żart?
No.
Start Łódź strzelił 24 w 16 meczach.
No.
Jak dobrze pójdzie w niedzielę, to dogonimy Widzew w golach strzelonych. Tak będzie. To był absurdalny, nieśmieszny, no jeżeli żart. Natomiast no tak, Widzew w przodzie wygląda mniej dobrze niż na przykład w tyłach na początku rundy, kiedy chwaliliśmy defensywę Widzewa. I wiesz co, tak teraz się zastanawiałem, bo na przykład Paweł Tomczyk, jak go oceni za ten mecz, tak sobie myślałem, że dochodził do sytuacji strzeleckich, ale znowu je marnował. I
złe decyzje też. Miał takie sytuacje, kiedy powinien podlać, a tak się bardzo zagrzał na to, żeby się przełamać, że tylko znowu ranił zespół.
Właśnie nie wiem, czy jego trochę to nie wiąże mu nóg, to, że nie ma tych goli za dużo i czy to nie jest taki, wiesz, taki syndrom takiego sfrustrowanego napastnika, który już jest nieprzydatny z tego względu, że właśnie się zaperzył bardzo na to, że trzeba teraz koniecznie udowodnić całemu światu, że potrafi. No i wychodzi to gorzej niż mogłoby wychodzić, gdyby grał na mniejszej spince.
No tak, no Paweł Tomczyk, to ciężko. No tu mówisz, jest ewidentna jakaś blokada mentalna. No bo to półrocze w Widzewie no jest komicznie złe. Naprawdę komicznie złe, jak wszystko zsumować, marnowanie karnych. To jakie były oczekiwania wobec niego, że w sumie nie przychodził na pozycję niby w Widzewie nie tak najgorzej obsadzoną, nawet jeśli nie strzelali tak dużo bramek. A wszystko tak się jakby złożyło w taki obraz. To źle to wygląda rzeczywiście. Kolejny taki ruch transferowy, gdzie każe się zapytać, gdzie się zastanawiasz, tak? Czy to już był, no to ewidentnie już, skoro przychodzi Tomczyk, były Lechita, troszkę się myśli, że może maczał w tym palce dyrektor Wiśniarek, tak? Może to jest zbyt toporne, być może Tomczyk był już wcześniej obserwowany, być może po prostu nadarzyła się okazja. Ale no jeśli to jest rzeczywiście jakiś pomysł dyrektora Wiśniarka, no to na ten moment duży falstart tej pracy, po której dużo się spodziewamy.
Kurczę, no nie wiem, co tutaj mógłbym dodać do tego, bo... A, wiem, co mógłbym dodać. Bo Tomczyk to jest osobna sprawa, bo mówiliśmy o nim parę razy, ja wiązałem z nim nadzieję i generalnie wydawało się, że być może tutaj się odbuduje. Przynajmniej mnie się tak wydawało, ale myślę, że to tak jak chciałem, żebyśmy oceniali zatrudnienie Ireneusza Mamrota w momencie, kiedy on był zatrudniany, tak chciałbym, żebyśmy oceniali też ściągnięcie Pawła Tomczyka w momencie, kiedy on był ściągany. Po nieudanym, wiadomo, epizodzie w Stali Mielec, ale też cały czas gdzieś w aurze tego, że to jest gość z Akademii Lecha z potencjałem. i nawet w Lechu przez jakiś czas wydawało się, że w niego wierzą. Więc tak bym tutaj oceniał. Natomiast chciałem się odwołać, że my Poczobuta trochę podpompowaliśmy. I nie wiem, czy to nie było tydzień temu. Tydzień temu podpompowaliśmy Poczobuta?
Poczobut ma ogólnie taką nie najgorszą jak na siebie rundę chyba.
Tak, natomiast chodzi mi o to, że my mówiliśmy, że to już nie jest ten sam Brutal, co w Derbach, że już się nie kojarzy.
No tak, a to znowu popisał.
To raz, a dwa, że jeszcze mówiliśmy o tym, że poprawił swoją grę, że tak gra bardziej technicznie, bardziej przemyślanie. No i jak raz ten kiks w polu karnym, gdzie powinien pakować, a kopnął nogą gdzieś w okolice tego szpitala na Czechosłowackiej, tak, bo to chyba na tę bramkę było. Więc no następnym razem cztery razy powinniśmy przemyśleć, czy na pewno pochwalić danego zawodnika z tego względu, że niestety, ale po tym jak Poczobuta pochwaliliśmy za dwie rzeczy, że nie jest już tak brutalny i że poprawił zdecydowanie swoją grę, także pod względami takimi czysto technicznymi, on najpierw powinien dostać czerwoną kartkę, potem powinien dostać drugą czerwoną kartkę, a na końcu jeszcze skiksował fatalnie w polu karnym w takiej klarownej sytuacji, chyba najlepszej, którą widzę miał, bo nie wiem, czy była jakaś lepsza, ta chyba była najlepsza.
To jeszcze Tomczyk tam jakby po dobrym podaniu Hanouszka może.
A, to z tego kąta?
Tak, ostry kąt rzeczywiście mógł coś... To Poczobuta lepsza pozycja strzelecka, to na pewno. No co, Poczobut tego nie dźwignął, nałożyliśmy na niego za dużą presję, Kuba, i tyle.
No tak,
ten słuchał, problem, wiesz, urósł. Zobacz, co się stało, odkąd ty UKS pochwaliłeś jako cały, jaką oni mają spinę do teraz, ile tam już się trenerów zmieniło, ile piłkarzy, pokończyłeś im kariery, posypało się wszystko.
Tak, muszę to potwierdzić, bo to właśnie...
Ważyć słowa, trzeba bardzo ważyć słowa w tej audycji, bo nie wiadomo, jaką krzywdę wyrządzimy ludziom, łodziom, łodzianom sobie.
No tak było, pamiętam. Przed meczem z Radomiakiem wówczas, kiedy tak pierwszy raz optymistycznie podszedłem do meczów UKS-u i od tej pory już się nie odkręcili. Ciekawe, czy Poczobut się odkręci, bo tak dosyć długo...
Zobacz, ja miałem tak samo miałem tej wiosny. Pochwaliłem w którymś momencie Widzewiaków, że coś we mnie kibicowskiego zakiełkowało.
Tak.
Że zacząłem wierzyć, że Widzew może trafić do baraży. Był taki moment. I od tamtego momentu Widzew robił wszystko, żeby już do tych baraży, żeby o tych barażach nie było najmniejszej mowy.
No właśnie, kurczę, to też jest takie specyficzne, bo my sobie dosyć często wykreślamy tę tabelę za 10 ostatnich spotkań, za 15, tak jak nam wygodnie, nie? Zawsze sobie dobieramy. I zadam ci zagadkę. Zagadka tygodnia jest w naszym drugim programie, ale zadam ci zagadkę. Jak myślisz, za ostatnie 10 spotkań, które miejsce ma Widzew w całej tabeli?
O Boże, Widzew za ostatnie, nie wiem, jakieś 12?
16.
16?
Gorsi na przestrzeni ostatnich 10 spotkań są tylko piłkarze GKS-u Bełchatów oraz Puszczy Niepołomice, która gra o zwycięstwo czy tam jakieś wysokie miejsce w Pro Junior systemie i na każdy mecz wychodzi juniorkami, którzy sobie łapią.
Boże, Górnik Łęczna jest wyżej przed Widzewem, a Górnik Łęczna jest najgorszą drużyną w dziejach futbolu aktualnie.
Tak, tak właśnie jest. I przykuło to moją uwagę, bo my mimo wszystko w tym okresie zdarzało się, że Widzew chwaliliśmy. A tu się okazuje, że na przestrzeni ostatnich 10 spotkań Widzew wygrał raz. I to jest coś, co... I to z GKS-em Bełchatów, to też trzeba nadmienić. Więc no, są powody do niepokoju, na pewno.
No, Marcin Broniszewski pozamiatał. Tak, ta zmiana. Szalona zmiana.
No, trzeba przyznać, że już nie trzeba sprzątać w domu. Marcin Broniszewski pozamiatał. Oklepany trochę hasełko, ale pasuje jak nigdy. Zwłaszcza, że jeszcze tu przecież był po drodze ten mecz z Sandecją. Ten absolutnie kuriozalny mecz z Sandecją, tak trzeba to określić. Była ta porażka w Rzeszowie. Chociaż no, trzeba przyznać, były też remisy z Wzarką, remisy z Brukpetem, z Miedzią, z Łęczną, czyli z drużynami aspirującymi do awansu. Nie wpadajmy ani w przesadny optymizm, ani w przesadne czarnowictwo na temat
miejscu. Ale słuchaj, z tym Broniszewskim, nie? Zobacz, on podobno jest bardzo fajnym asystentem, że dobrze się z nim pracuje i tak dalej. Dużo ogarnia rzeczy, ale no widać w nim taką mega chęć, żeby już zacząć pracować na własny rachunek, ale za każdym praktycznie razem, kiedy to robił, kompletnie nie wychodziło. W Pogoni Siedlce średnia punktowa 0,80. W Górniku Łęczna 0,88. W Widzewie teraz 0,88. No to są jakieś komiczne wyniki.
No, kurczę, szkoda. Właśnie tego żałuję. Jeśli miałbym jedną rzecz z Football Managera przenieść do rzeczywistości, to możliwość wczytywania tych save'ów i sprawdzania, co by było. No kurczę, mega, mega jestem ciekawy, co by się wydarzyło z łódzkim futbolem, gdyby Enklej, Dobi i Wojciech Stawowy do tej pory byli szkoleniowcami jednego i drugiego klubu. No nie uciekniemy od tego, musimy sobie chwilę chociaż pogdybać.
Myślę, że Widzew i tak by nie awansował do baraży, ale nie awansowałby do nich w lepszym stylu.
Kurczę, ja bym chyba zaryzykował. A wiesz co, nikt tego nie sprawdzi, bo nie ma, nie ma możliwości, więc ja zaryzykuję, że z Dobim by o szóste miejsce mógł walczyć do ostatniej kolejki i być może byłoby to udana walka. Byłaby to udana walka. Tak zaryzykuję. Jest szalone to jest ryzyko z mojej strony, bo nikt tego nie sprawdzi, nikt tego nie zweryfikuje, więc mogę się skompromitować, jeśli ktoś wymyśli kiedyś wehikuł czasu i zapobiegnie zwolnieniu Dobiego, ale nie wątpię, żeby ktoś, jeśli
a wymyśli... ŁKS? Ja myślę, że biłby się właśnie z Radomiakiem i GKS-em o bezpośredni awans, także te dwie kolejki by miały taką wagę.
Też mi się tak wydaje, wiesz co, i mam na to taki dosyć konkretny argument, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o zbożne dzieło, które Ireneusz Mamrot tutaj w Łodzi konstruował, to były dwa mecze, gdzie to on jest no, głównym odpowiedzialnym za to, że się nie powiodło zdobycie punktów. Jeden mecz to jest mecz z GKS-em Jastrzębie, gdzie moim zdaniem strata dwóch punktów to jest efekt tego, że Ireneusz Mamrot nie pragnął jakoś bardzo mocno zdobyć tej drugiej bramki i widać było to też po tym, jak piłkarze reagowali na murawie. Ja nie, staram się nie przywiązywać nigdy do tego jakiejś przeogromnej wagi, no ale kurczę, wpuszczasz Klimczaka za Pirulo, Adriana Klimczaka za Pirulo w 78 minucie, grając w przewadze jednego zawodnika od 23 minuty, prowadząc 1-0 z drużyną, która gdzieś tam walczy o utrzymanie. No nie powinieneś tak robić moim zdaniem, bo to jest takie kuszenie losu. To jest tak ewidentne kunktatorstwo, że takie słowa, że to jest proszenie się o wpierdy. No i UKS te wpierdy otrzymał. I wydaje mi się, że tutaj są dwa punkty, które straciliśmy właśnie poprzez taki minimalizm Ireneusza Mamrota. I wydaje mi się, że tak samo dosyć defensywne ustawienie w Rzeszowie nie pomogło drużynie. I nie chcę tutaj uderzać w jakieś tony, że Stawowy to by z Rzeszowa wywiózł worek bramek zdobytych, no ale no jednak mimo wszystko, kurczę, to jest Resowia i nie powinniśmy się aż takiej obawiać, jak się obawialiśmy, no patrząc nawet na personalia, które wybiegły w tamtym spotkaniu. Myślę, że niestety, ale to są takie dwa, trzy punkty, które UKS by miał więcej z trenerem nieco odważniejszym. A wiadomo, że sytuacja w czołówce jest tak napięta, że te 2-3 punkty mogą być raz, że ostatecznie bardzo cenne, a dwa, że teraz by zupełnie inne wrażenie stwarzały przed tymi ostatnimi dwiema kolejkami, jeśli UKS na przykład miałby równą liczbę punktów co Arka Gdynia i 2 punkty straty do GKS-u Tychy, to wiadomo, że ta walka o to, żeby grać u siebie baraże, byłaby zdecydowanie bardziej zacięta i ciekawsza. Także myślę, że to są takie rzeczy, które można Ireneuszowi Mamrotowi przypisać. Być może to naciągane, ale no takie mam wrażenie jako taki laik, który sobie z boku na to patrzy.
Kuba, trzeba za jedną rzecz jednak Widzew pochwalić.
Śmiało.
Znalazły się pieniądze na wrąble.
A widzisz, ja zapomniałem, że w ostatniej audycji, jak o tym gadaliśmy, to zobaczyłem w piątek komunikat, mówię, ha, piszę do Leszka, ale sobie przypomniałem, że nie mogę do ciebie napisać, bo się widzimy przecież, bo jechaliśmy razem.
A nie poruszyliśmy tego tematu.
Nie poruszyliśmy, bo mi to wyleciało z głowy. Jakbyśmy nie jechali razem samochodem do Warszawy, to bym pewnie poruszył ten temat SMS-em na przykład, albo wiadomością na Messengerze, a tak to nie poruszyłem. Tak, to jest coś godnego uwagi i paradoksalnie w meczu z GKS-em było to też widać, bo myślę, że Wrąbel nie pozwoliłby na to, co się stało w końcówce. To znaczy nie wyplułby tak tej piłki po dośrodkowaniu Grzeszczyka.
No tak, zawalił tam Kudryjawcy całkowicie. To prawda. Też akcja, też Żydka wcześniej, także znowu znaleźli się nasi starzy znajomi, którzy w nowych rolach wcielają się w tych, którzy gnębią.
Tak, starzy znajomi, którzy przyjeżdżają do Łodzi, to jest najgorsze, co może być po prostu. Jak starzy znajomi.
Pytanie do ciebie, Kuba. Karny Bechta był czy nie był?
Nie, to chyba przed polem karnym było. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie, że to było przed polem karnym. Że ja chyba, wydaje mi się, że on przestał już trzymać tego zawodnika GKS-u, kiedy on wbiegł w pole karne, że tam było łapanie za ramię, ale że ono się odbyło przed linią, a już za linią nie było tego kontaktu.
Być może... No niemniej wciąż, no widzisz, mówiliśmy, że czemu gra Gach, czemu nie gra Becht, ale nawet jeśli, nie wiem, zgodzimy się, że tam było przed linią, to jest nieodpowiedzialne zachowanie. Zawodnik szarżuje w takiej strefie, a ty kładziesz na niego ramię. Znaczy rękę na jego ramieniu kładziesz. No wiadomo, że to jest faul. Wiadomo, że sędzia to gwizdnie, jak on upadnie. Mhm. Więc no naprawdę, no to jest nieodpowiedzialne zachowanie. Na tej lewej obronie, więc Widzew ma głębokie problemy. I Gach, i Bech w żaden sposób no nie dojechali jakby tej wiosny tam, na tej pozycji.
Kojarzy mi się to trochę z tym, jak o reprezentacji Polski w pewnym momencie się mówiło, że zdecydowanie najlepsi są ci, którzy...
Nie grają. Znaczy
tak, najlepsi są ci, którzy są niepowołani. W drugiej kolejności ci, którzy nie grają i dopiero potem jest długa przerwa, długa i potem są dopiero ci, którzy grali i oni są najsłabsi. Więc myślę, że tutaj być może jest podobnie, że najlepiej wyglądają ci, którzy są na przykład w rezerwach albo na drodze z rezerw do pierwszego zespołu. Potem są ci, którzy siedzą na ławce, a na końcu są ci, którzy są na murawie. I to się nie zmienia, niezależnie od tego, jak to personale się układają i rozpasowują.
No tak, i wiesz, to jest jeszcze też ta kwestia, że Becht, no, wychowanek, młody zawodnik, tak, więc ma dużo takich poduszek rzuconych pod tyłek, nie? Jak to się rzuca dzisiaj młodym zawodnikom, a jeszcze bardziej wychowankom. No ale ostatecznie później trzeba też spojrzeć na konkretnie na boisko, tak? Co się na tym boisku dzieje. I można powiedzieć, że no, ale nie jest gorszy, ale no, trzeba się jednak uczciwie zastanowić, czy tej wiosny, no bo jeśli miał trochę lepszą, no czy miał takie mecze, które każą sądzić, że nie wiem, można mu powierzyć tą lewą obronę od nowego sezonu w taki jakiś zdecydowany sposób. Ja po jesieni widziałem takie przebłyski, że mógłby. Teraz mam dużo więcej wątpliwości.
No tak. No, możemy się przyznać ewentualnie co do tego, że patrząc na grę Gacha, wydawało mi się, że nie będzie nikogo, kto będzie jakoś bardzo tutaj zawalał mocniej niż on. No okazało się, że to cały czas jest ten sam poziom.
Mam jeszcze dwie uwagi. Pierwsza. Okay. Wspomniałeś o tej puszczy. Ja rzeczywiście słyszałem o tym, że oni grają juniorami. I właśnie sobie sprawdziłem, jak młody skład wystawiali w ostatnim meczu. I znalazłem zawodnika, Kamil Gałka, który grał od pierwszej do ostatniej minuty w tym meczu, a na 90 minut ma cały czas takie zdjęcie z profilu jak z liceum i z gimnazjum. Nawet nie ma tam, wiesz, jego zdjęcia w jakiejś koszulce piłkarskiej czy coś, tylko jest takie zdjęcie z profilu. Polecam ci w wolnej chwili zobaczyć. A druga, no, powstało, otwarto hucznie Muzeum Widzewa. Powiedz, czy się wybierasz?
Nie wybieram się, natomiast jest to na pewno coś, co każdy klub powinien mieć. Każdy klub tej wielkości... Faktycznie, otworzyłem sobie Kamila Gałkę, przepraszam cię najmocniej. To jest na 100% legitymacji.
Legitymacyjne, no właśnie, to jest zdjęcie legitymacyjne, brakło mi słowa.
Legitymacja szkolna, to jest typowe zdjęcie z legitymacji szkolnej. Muzeum to jest coś, co na pewno każdy klub powinien mieć. Czekam bardzo mocno, aż na UKS-ie będzie otwarty, zwłaszcza, że od początku wszyscy są przekonani, że będzie to wielosekcyjne muzeum, więc tam naprawdę znajdzie się pewnie sporo kapitalnych eksponatów. No ostatnio zresztą klub przy okazji nadania imienia Władysława Króla stadionowi pokazał między innymi zegar z taki, wiesz, taki nie wiem, też mi brakuje słowa, taki na łańcuszku. Ten zegar Władysława Króla ze specjalną...
Z dewizką?
Tak. Nie wiem, co to dewizka, ale potwierdziłem, bo ty się znasz lepiej na tych rzeczach.
Tak, myślałem, że to się mówi, że zegarek z dewizką. Ja, jeśli chodzi o stare rzeczy archaiczne, no to po prostu mogę się znać, bo jestem starszy.
To są kapitalne znaleziska. Tak samo ostatnio była odnaleziona jakaś laska, taka, wiesz, jak marszałek posiada taką. Ze specjalną taką metalową inskrypcją i tam był herb taki UKS-u, sygnet z UKS-em. No niesamowite są te eksponaty i myślę, że na Widzewie będzie tego mnóstwo z tego okresu lat 80., bo wtedy była zajawka na takie rzeczy. Więc myślę, że jeśli byłbym kibicem Widzewa, to na pewno już bym był w drodze albo już bym był po wizycie w tym muzeum.
Tak, sprawdziłem tą dewizkę, to jest ten taki łańcuszek właśnie i ten zegarek taki na łańcuszku.
Bardzo elegancko w takim razie. Jak tak. Będziemy kiedyś w naszą audycję robili w formie wizualnej, to pokażemy dewizkę.
Co Kuba, powoli musimy na golf przechodzić, nie?
Chyba tak, chyba musimy. Chociaż chciałem jeszcze o tym muzeum dodać, że trochę w sumie szkoda, że tak późno, bo wydawało mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, które powinny być jako pierwsze na Widzewie.
Ale ten Widzew miał problemy z eksponatami, rozmawialiśmy o tym kiedyś, że tam w pewnym momencie było po prostu w Widzewie na wystawce u prezesa, jak poszedłem tam kiedyś odwiedzić jednego z prezesów Widzewa, bo oni się szybko zmieniali, więc nawet nie ma sensu mówić którego, stało trofeum za chyba trzecie miejsce w pucharze Jeffa Strassera.
No tak. To nie jest największy sukces Widzewa prawdopodobnie.
Nie było tam trofeum za Mistrzostwa Polski, było trofeum za tytuł Jeffa Strassera.
Ha. No Jeff, spoko gość na pewno to był.
Zawsze jak odwiedzam Widzew, to szukam tego trofeum Jeffa Strassera. Ostatnio byłem, stoi.
Myślałem, że samego Jeffa szukasz. Ja bym chętnie poznał. Tak. Ciekawe, kim był Jeff. Bo imię ma fajne.
Tak? To jest piłkarz z Luksemburga, który jest najlepszym piłkarzem w historii Luksemburga.
No proszę, kto by
pomyślał? Ciekawy turniej.
A wiesz co, Jeff Strassera, bo też sobie go wpisałem, on ma dopiero 46 lat, a już ma swoje trofeum. Już
ma swoje trofeum na wystawce Widzewa.
Niesamowite, ciekawe czy sam pan Jeff o tym wie. No tak, no ale to w każdym razie szkoda, bo wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o historię UKS-u i Widzewa, to mamy się mocno czym chwalić w mieście i fajnie, że będą te dwa muzea i to jest coś, co jest moim zdaniem pozytywnego. Wznosząc się ponad kibicowskie animozje, to trzeba doceniać. Myślę, będąc UKS-iakiem, trzeba doceniać, że Widzew tych fajnych pamiątek będzie miał sporo właśnie z okresu, zwłaszcza europejskich pucharów, gdzie na pewno tych suwenirów będzie bez liku. A z drugiej strony myślę, że trzeba doceniać, że w UKS-ie te kilkadziesiąt chyba można już powiedzieć, powyżej 20 na pewno złotych medali w sportach zespołowych to jest git i to trzeba oglądać. Natomiast teraz te nagrody. Jeff Strasser może dostać jakąś nagrodę w sumie.
Negatywna Kuba dla tych ostatnich 10 meczów Widzewa, ponieważ uzmysłowiłeś mi, że Widzew za ten okres jest lepszy tylko od drużyny, w której jak piłkarze są głodni, to jedzą tynk, i od drużyny, która wystawia na boisko piłkarzy ze zdjęciami legitymacyjnymi na 90 minut.
No dobrze, ja chciałem dać Ireneusza Mamrota, ale już się na niego...
Ale nie, no dobra, to Mamrot, ale to drugie miejsce w takim układzie.
Dobrze, a wiesz co, to jest dobre z tym Kamilem Gałką, bo ja sobie sprawdziłem, że Puszcza tak naprawdę przegrała nadzieję na baraże z UKS-em, przegrywając 2-3, potem poprawiła jeszcze tą Miedź Legnica i Kamil Gałka pojawił się na murawie na 4 minuty w meczu z Miedzią Legnica i ze Stomilem 90 minut, zagłębiam się 90 minut. Kamil Gałka, podejrzewam, że zagra do końca komplet. Mhm. Dobra, to jest nagroda negatywna, nagroda pozytywna.
Pieniądze, że udało się w Romblask ściągnąć.
Dobrze, zgadzam się. Natomiast taka mini nagroda dla startu Łódź, naprawdę. Szacuneczek panowie, że się utrzymaliście. To jest duży wyczyn, biorąc pod uwagę, że zajmowaliście ostatnie miejsce w 3 sezonach z rzędu. Mhm. No, pięknie.
Dobra.
Pięknie. W takim razie, jak jeszcze nie macie dość, to jutro o 10 będą te trycy na YouTubie i na Weszło FM. To była audycja w mieście Łodzi. Było naprawdę bardzo wesoło, bo nasze kluby dają nam ogrom radości. I to tyle. Ja nazywam się Jakub Olkiewicz, wam dziękuję i serdecznie pozdrawiam. I po drugiej stronie jest Leszek Milewski, któremu też bardzo dziękuję i też go bardzo pozdrawiam.
Dzięki Kuba. Trzymaj się i trzymajcie się słuchacza.
Do usłyszenia. Pa, pa.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.